Dzisiaj, kiedy żyjemy Chrystusem i mówimy o Nim innym ludziom, nie robimy tego sami, lecz jesteśmy gałązkami winnego krzewu, który w ten sposób się rozrasta, rozprzestrzenia, pnie się ponad murem.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy Państwa w naszej kolejnej audycji z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Jest dziś z nami w studiu Dariusz Skurczewski, z którym będziemy rozmawiać na temat podjęty już wcześniej, a mianowicie o błogosławieństwach, jakich Jakub udzielił swoim synom pod koniec Księgi Rodzaju. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej błogosławieństwom udzielonym dwóm ostatnim synom, Józefowi i Beniaminowi. Usłyszymy dziś w wykładzie, że te dwie postaci się nawzajem uzupełniają. W jakim sensie?
Może zacznijmy od tego, że w 49 rozdziale Księgi Rodzaju chodzi o coś więcej niż powierzchownie rozumiane błogosławieństwo. Widzimy tutaj mnóstwo głębokich prawd, bardzo ważnych z punktu widzenia Bożego planu, Bożej ekonomii. Wszystko, co tutaj czytamy o 12 synach Jakuba, jest niezwykle interesujące. Chodzi tylko o to, żebyśmy to ujrzeli w Bożym świetle. Jeśli chodzi o Józefa i Beniamina, byli oni obaj synami Racheli, ukochanej żony Jakuba. W pewnym sensie obaj oni stanowią jedno, ponieważ obaj symbolizują Chrystusa. Kiedy patrzymy na to, co spotkało Józefa, możemy zauważyć, że doświadczył on tego samego, co Chrystus. Był, można powiedzieć, doskonały. Nie widzimy u niego wady ani skazy. Widzimy tylko same zwycięstwa, same cnoty. Był prześladowany przez braci, tak samo jak Pan Jezus, gdy żył na ziemi. I tak samo jak Pan Jezus, Józef znalazł się w miejscu śmierci, lecz wyszedł stamtąd zwycięsko, znowu tak jak Chrystus. No i jeszcze jedna rzecz. Na koniec Józef stał się źródłem zaopatrzenia dla całego świata, tak samo jak Pan Jezus zaopatruje w swoje życie każdego, kto do Niego przychodzi.
A Beniamin?
Beniamin, jak zobaczymy, po prostu korzysta ze wszystkich dobrodziejstw zwycięstwa i w końcu staje się błogosławieństwem dla całego wszechświata. Staje się Bożym mieszkaniem. Imiona tych dwóch synów Jakuba także mają szczególne znaczenie. Józef po hebrajsku znaczy tyle, co dodawać, co wskazuje, że będzie jeszcze coś, czy też ktoś po nim, że on sam nie wystarczy. I rzeczywiście tym uzupełnieniem Józefa jest Beniamin. To Beniamin jest tym dodatkiem. Imię Beniamin znaczy syn mojej prawicy, co oczywiście znowu wskazuje na Chrystusa.
Posłuchajmy w takim razie dzisiejszego wykładu na temat dwóch synów Jakuba i udzielonego im błogosławieństwa. Oddajemy głos Witnessowi Lee.
Przechodzimy dziś do ostatniej z grup, na której podzielonych zostało 12 synów Jakuba. Zapytacie mnie zapewne, jakie są najważniejsze zagadnienia dotyczące tych dwóch, Józefa i Beniamina. Po pierwsze, Józef jest synem przynoszącego wiele owoców drzewa.
Biblia Króla Jakuba tłumaczy to wyrażenie pełna owoców gałąź, ale w języku hebrajskim znajdujemy zwrot syn przynoszącego liczne owoce drzewa. Ten syn jest niewątpliwie gałęzią, konarem drzewa. Syn jest gałęzią. Który to syn? Józef. A kto jest przynoszącym liczne owoce drzewem? Oczywiście Jakub. Jakub był prawdziwym drzewem, które przynosiło wiele owoców. Zgodnie z tym, co podaje Biblia, nikt przed Jakubem nie miał 12 synów. Jakub naprawdę przyniósł liczne owoce. Biblia mówi, że w Starym Testamencie Bóg nazywany był Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Warto sobie uświadomić, że jest to tytuł trójjedynego Boga. Bóg Abrahama to oczywiście odniesienie do Boga Ojca. Bóg Izaaka to odniesienie do Boga Syna, a Bóg Jakuba do Boga Ducha. Jak już mówiliśmy, z punktu widzenia typologii nie powinniśmy uważać Abrahama, Izaaka i Jakuba za trzy odrębne postaci. Każdy z nich obrazuje jeden z trzech aspektów jednej osoby. Tak samo jak z trójjedynym Bogiem. Jest to trzech w jednym. A Jakub jest symbolem wydobywającego się ducha. Trzeciej osoby trójjedynego Boga. Ojciec był w synu, a syn stał się duchem. Tak więc Bóg wypływa dziś w postaci ducha. Warto sobie uświadomić, że Jakub przyniósł wiele owocu. Ale zagłębiając się w ducha Biblii, zaczynamy rozumieć, że Jakub jest symbolem przynoszącego owoce Boga. Bóg jest drzewem. Drzewem przynoszącym wiele owoców. Popatrzcie na 15 rozdział Ewangelii Jana. Chrystus jest krzewem winnym. Chrystus jest krzewem, jest drzewem, a z drugiej strony kim? Ucieleśnieniem Boga. Tak więc Chrystus, ucieleśnienie Boga, jest przynoszącym owoce drzewem. Chrystus to przynoszący owoce Bóg. Bóg przynosi naprawdę wiele owoców. A tu czytamy o synu tego drzewa. Boży Syn jest rozgałęzieniem Boga. Stary Testament używa tego wyrażenia na określenie Chrystusa. Chrystus nazywany jest gałązką, odroślą. Chrystus jest rozgałęziającym się Bogiem. Biblia jest naprawdę niezwykle głęboka. Przekracza nasze zrozumienie. Z jednej strony mówi, że Chrystus jest krzewem, a z drugiej, że jest gałązką. Czy Chrystus jest krzewem, czy gałązką? Chrystus, ucieleśnienie Boga, jest krzewem. Z drugiej strony, Chrystus, rozgałęziający się Bóg, jest gałęzią. Jest drzewem i zarazem gałęzią. Chrystus jest Synem Bożym, a Józef jego typem. Józef jest więc też synem przynoszącego liczne owoce drzewa. Józef był rozgałęzieniem Boga. Był rozgałęziającym się Bogiem. Jak wyrastająca z drzewa gałązka. A każda gałązka jest częścią drzewa. Józef jest obrazem Chrystusa, Syna Bożego, który wyrasta z przynoszącego wiele owoców Boga. To naprawdę głębokie.
To niesamowite, że w tym fragmencie Księgi Rodzaju pojawia się obraz, który dobrze znamy z Nowego Testamentu. Chodzi o krzew winny i jego gałązki, latorośle. Jakub nazywa Józefa płodną, albo inaczej owocującą latoroślą. Ale jaki dokładnie związek zachodzi pomiędzy 49 rozdziałem Księgi Rodzaju a Nowym Testamentem?
Spróbujmy spojrzeć na to trochę szerzej. Być może niektórzy z naszych słuchaczy pamiętają, że kiedy mówiliśmy o drugim rozdziale Księgi Rodzaju, podkreślaliśmy wiele razy, że Biblia rozpoczyna się i kończy drzewem życia. A tutaj, w rozdziale 49, Józef nazwany jest dosłownie synem płodnego czy też owocującego drzewa. Józef, rzecz jasna, był synem Jakuba, który oczywiście był bardzo płodnym drzewem. Mówiliśmy w poprzednich audycjach, że ten aspekt Jakuba wskazuje na samego Boga. Tak jak Jakub zrodził Józefa, który z niego wyszedł i był jakby jego przedłużeniem, kontynuacją, Bóg zrodził Chrystusa, który był jego ucieleśnieniem, albo inaczej, na co wskazuje ten obraz, jego odroślą, jego gałązką. Nieprzypadkowo w Księdze Izajasza 11:1 Chrystus nazwany jest właśnie odroślą. Chrystus jest pełen życia, boskiego życia, które ma w sobie olbrzymi potencjał. To jest życie, które zradza wierzących. Ale to zradzanie jest możliwe właśnie dzięki temu, że Chrystus sam jest pędem, odroślą Boga. To właśnie pokazuje w symboliczny sposób obraz Józefa, którego Jakub nazywa owocującą latoroślą. Dlatego, kiedy czytamy 15 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami, jest to nawiązanie do tego, o czym prorokował Jakub w błogosławieństwie, którego udzielił Józefowi. Krótko mówiąc, błogosławieństwo to zapowiadało przyjście Pana Jezusa i to, że zrodzi On wielu wierzących, którzy staną się częścią Jego organizmu. I tutaj widzimy coś niezmiernie ważnego z punktu widzenia Bożej ekonomii. Krzew winny to oczywiście Bóg ucieleśniony w Chrystusie. Ale zauważmy, że tym krzewem jest nie tylko sam Pan Jezus, lecz także my, którzy w Niego wierzymy. Jeżeli osobiście uwierzyliśmy w Pana Jezusa i przyjęliśmy Go do swojego serca, staliśmy się częścią tego krzewu. Nie jesteśmy już oddzielni od Niego. Krzew winny i latorośle, czyli gałązki, to nie dwie różne rzeczy, tylko jedna całość. Każdy, kto kiedykolwiek widział rosnący krzew winny, może to potwierdzić. Krzew po prostu składa się z latorośli.
Rzeczywiście niesamowity obraz. Jakże piękny. Jesteśmy częścią winnego krzewu, którym jest Pan Jezus.
Amen.
Powróćmy do wykładu.
Czytajmy dalej. Gałązki syna drzewa pnął się po murze. Innymi słowy, ten konar, ta gałąź, sama ma gałązki. Gałązki pnął się po murze. To naprawdę znamienne. Drzewo stoi za murem, ale jego konar ma wiele gałązek, które pnął się po tym murze. To oczywiście obraz. Ten Józef, którym dziś jest Chrystus, rozprzestrzenia się w nas, przechodzi przez mur. Innymi słowy, mur nie jest dla niego przeszkodą. Mur nie jest przeszkodą dla gałązek wyrastających z konara. Kto jest tym konarem? Możemy powiedzieć, że Chrystus albo że Józef. Obie odpowiedzi są prawidłowe. Jest w nas Józef. To znaczy, że jest w nas Chrystus. Ten Chrystus, który jest w nas, jest dzisiejszym Józefem. A ten Józef w nas ma wiele gałęzi. Wszystkie one pną się po murze. Nic im nie przeszkadza. Nieważne, jak wysoka jest ściana, gałęzie Józefa przez nią przejdą. Ten Chrystus, który jest w nas, swoimi licznymi gałęziami przechodzi przez ściany. A co dalej? Czytamy, że tego Józefa atakowano. To jest historia cierpień Józefa. Wiemy, że bracia zaatakowali go, jakby strzelali do niego z łuku. A raz czekali na niego w zasadce. Gdy bracia pasli trzody, ojciec wysłał do nich Józefa, ale oni już na niego się czaili, czyhali na niego, czekali, kiedy przyjdzie. Kiedy przyszedł, złapali go. Ale co tu jest napisane? Że nie wygrali. Zwycięstwo odniósł Józef. Bo czytamy tu, że jego łuk był mocny, a ręce silne i zwinne. Józef stał się silny dzięki pomocy mocarza swego ojca. Czytamy tu też, że Bóg jego ojca pomógł mu. A wszechwystarczający Bóg mu pobłogosławił.
To, że Józef jest płodnym pędem, który rozrasta się ponad murem, wskazuje na coś wspaniałego, że Chrystus chce dziś się poprzez nas rozprzestrzeniać. Wiemy oczywiście, że sam w sobie Chrystus jest doskonały i nie potrzebuje, by cokolwiek do Niego dodawać. Lecz z punktu widzenia swojego ciała, Kościoła, po prostu pragnie rosnąć i rozprzestrzeniać się po całej ziemi, prawda?
Bez wątpienia. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Z jednej strony rzeczywiście Chrystus w sobie samym, w swojej istocie, jest całkowicie doskonały, pełny i niczego nie potrzebuje. Ale jest jeszcze druga strona medalu, którą Pismo Święte pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie. To, że ten doskonały Chrystus pragnie zamieszkać w wielu ludziach na całej ziemi. Kiedy ktoś słyszy dzisiaj Ewangelię, dobrą nowinę o Panu Jezusie i przyjmuje Go do swojego wnętrza, Chrystus wchodzi w niego i ten człowiek staje się jego przedłużeniem, jego odroślą.
Latoroślą.
No właśnie, latoroślą, tak jak pokazuje ten obraz. Dzisiaj, kiedy żyjemy Chrystusem i mówimy o Nim innym ludziom, nie robimy tego sami, lecz jesteśmy gałązkami winnego krzewu, który w ten sposób się rozrasta, rozprzestrzenia, pnie się ponad murem. Pamiętajmy, że gałązki winnego krzewu nie są czymś odrębnym od tego krzewu, lecz są samym krzewem, który się rozrasta. Jeżeli przyjęliśmy Chrystusa jako nasze życie, to, tak jak mówi apostoł Piotr w swoim drugim liście, jesteśmy uczestnikami boskiej natury i mamy to samo życie i naturę, co Bóg. Tak samo jak gałązka winnego krzewu ma to samo życie i naturę, co krzew.
Kiedy więc mówimy innym o Chrystusie, którego kochamy i którego przyjęliśmy, no to w ten sposób rozrasta się krzew winny.
Tak to właśnie wygląda w świetle Pisma Świętego. Ten krzew rośnie, pnie się ponad murem, jaki napotyka na swojej drodze. Jeżeli popatrzymy na historię Kościoła, zobaczymy, że nie ma takiego muru, który zdołałby powstrzymać Pana Jezusa. Ani Cesarstwo Rzymskie, ani inne potęgi, włącznie z komunizmem w Rosji czy Chinach, nie zdołały zatrzymać rozrastania się winnego krzewu. On dokończy to, co rozpoczął 2000 lat temu, bo chce powrócić. Ale żeby mógł przyjść powtórnie, musi być na całej ziemi głoszona Ewangelia Królestwa. Wtedy dopiero Pan Jezus będzie mógł powrócić.
Mamy szczerą nadzieję, że nasze audycje też przyczynią się do rozprzestrzenienia się krzewu winnego. Kwestia ta naprawdę leży nam na sercu. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Przejdźmy do Benjamina. Beniamin to rozdzierający łup wilk. Wilk to nie jest zbyt przyjemne określenie. Ale Chrystus jest nie tylko lwem. W istocie jest też rozdzierającym łup wilkiem. Rano rozdziera łup i pożera go, a wieczorem dzieli. To znaczy, że Chrystus nie tylko zwycięża, ale i rozdziera, pożera, zjada swego wroga. Przeczytajmy Księgę Powtórzonego Prawa 33:12. A o Beniaminie powiedział: umiłowany przez Pana. Beniamin stał się umiłowanym Pana. Będzie mieszkał przy nim bezpiecznie. Co to znaczy przy nim? To znaczy, że będzie jego sąsiadem. Będzie mieszkał bezpiecznie przy Panu. Co jeszcze tutaj czytamy? Że Pan go będzie okrywał, czy też ocieniał przez cały dzień. Pan będzie także mieszkał pomiędzy jego ramionami. Chciałbym zadać wam pytanie. Jak do tej pory sądziliście, gdzie leży Jerozolima? W ziemi Judy? Wszyscy mówicie, że tak, prawda? Otóż nie. Jerozolima znajduje się w ziemi Beniamina. Spójrzcie na mapę. W Jerozolimie jest świątynia. Tak to czytamy. Pan będzie mieszkał między twymi ramionami. Co to znaczy? Z 12 synów Jakuba pierwszy był grzesznikiem, a ostatni stał się Bożym mieszkaniem. W 3 rozdziale Księgi Rodzaju wszyscy byliśmy grzesznikami. A na koniec Biblii, w 21 i 22 rozdziale Księgi Objawienia, stajemy się kim? Beniaminem, miejscem, w którym mieszka Bóg. Dlatego sądzę, że bez Józefa i Beniamina historia Bożego ludu nie miałaby odpowiedniego zakończenia. Dzięki Józefowi i Beniaminowi to zakończenie jest wspaniałe. Chrystus, który dziedziczy wszystko, otrzymuje wszechobejmujące błogosławieństwo, a Bóg mieszka pośród ludu, który sam sobie wybrał. Oto nowa Jeruzalem w nowym niebie i nowej ziemi. Nowe niebo i nowa ziemia są sferą, w której znajdują się wszystkie błogosławieństwa, jakimi obdarzony został Chrystus. Błogosławieństwa te zobrazowane są w tych dwóch postaciach, Józefie i Beniaminie. Pełnia Bożych błogosławieństw i Boże wieczne mieszkanie. Józef i Beniamin. Józef jest znakiem pełnego Bożego błogosławieństwa, a Beniamin znakiem wiecznego Bożego mieszkania. W nowym niebie i w nowej ziemi nowa Jeruzalem będzie pełna błogosławieństw i będzie Bożym mieszkaniem. Alleluja! Oto Józef i Beniamin. To wspaniałe.
Piękne zakończenie dzisiejszego studium życia, prawda?
No tak.
Józef pełnym obrazem błogosławieństwa, które przyszło w Chrystusie, a Beniamin Bożym mieszkaniem. Nic dodać, nic ująć. Ten obraz mówi wszystko. I dodajmy, przedstawia dokładnie to, o czym mowa jest w Nowym Testamencie, szczególnie w ostatnich dwóch rozdziałach Księgi Objawienia.
Mówiąc o zwieńczeniu Bożego zamysłu, rzeczywiście nie sposób nie wspomnieć o 21 i 22 rozdziale Księgi Objawienia apostoła Jana. Gdy zestawimy ze sobą pierwszą Księgę Biblii, Księgę Rodzaju i ostatnią Księgę, Księgę Objawienia, możemy zobaczyć, że Biblia to naprawdę wspaniała księga. Widzimy, że odwieczny zamysł Boga wiąże się ściśle z rozprzestrzenianiem się boskiego życia. Bóg pragnął, by człowiek w ogrodzie Eden spożył owoc z drzewa życia i w ten sposób przyjął Boga do swojego wnętrza jako życie. I od tamtej pory Bóg nigdy z tego planu nie zrezygnował. Przeciwnie, przyszedł w Chrystusie na świat i dał nam samego siebie jako krzew winny, który teraz rośnie, aż na koniec stanie się świętym Bożym miastem, nową Jeruzalem, którą widzimy w ostatnich dwóch rozdziałach Księgi Objawienia, miastem życia. Kiedy przyjrzymy się bliżej temu miastu, zobaczymy, że ma ono na swoich bramach wypisane imiona 12 synów, o których mowa w Księdze Rodzaju. Mówi o tym Księga Objawienia 21, 12 i 13. Oto Bóg ma na ziemi swoje mieszkanie z człowiekiem. Tego pragnął. Nowa Jeruzalem to nie jakieś miejsce, do którego idziemy, tylko pewien stan. Jesteśmy gałązkami, latoroślami, które rozprzestrzeniają Chrystusa i łączą Boga z człowiekiem. W ten sposób stajemy się nową Jeruzalem.
Naprawdę chwalebne. Niech Pan błogosławi naszych słuchaczy i pozwoli nam wszystkim lepiej zobaczyć w swoim słowie to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
Dziękuję.
Moim i Państwa gościem był Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnym programie. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.